Witam Państwa w kolejnym odcinku Debaty Akademickiej. Dr Krystyna Joanna Siudzińska z Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Olsztynie. Państwa i moim gościem jest dzisiaj pan profesor doktor habilitowany Arkadiusz Żukowski z Instytutu Nauk Politycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.
Dzień dobry Pani, dzień dobry Państwu.
W dzisiejszym odcinku porozmawiamy sobie o dylematach współczesnej politologii. I na samym początku chciałabym przedstawić tutaj naszego gościa, ponieważ pan profesor jest członkiem wielu międzynarodowych i krajowych stowarzyszeń naukowych, między innymi International Political Science Association, Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych, Polskiego Towarzystwa Afrykanistycznego, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej przy MEN, Komitetu Nauk Politycznych PAN. Był też pan profesor uhonorowany wieloma nagrodami, między innymi podczas 9. Zjazdu Geopolityków Polskich organizowanych przez Polskie Towarzystwa Geopolityczne. I tutaj otrzymał pan nagrodę naukową imienia Oskara Żebrowskiego za wybitne osiągnięcia naukowe, popularyzatorskie i dydaktyczne w zakresie geopolityki i spraw międzynarodowych. Również odznaką honorową za zasługi dla województwa warmińsko-mazurskiego. A ostatnio pan profesor został nominowany w plebiscycie Osobowość Roku w kategorii nauka za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności organizacyjnej, rozwijanie współpracy międzynarodowej na rzecz podnoszenia jakości badań naukowych, a także opracowanie nowatorskich programów kształcenia, również w języku angielskim. No i tutaj te liczne nagrody i wyróżnienia pokazują ogromne zaangażowanie pana profesora w rozwój politologii. No i właśnie dzisiaj chcielibyśmy porozmawiać o tej politologii. Ale może tak na samym początku zacznijmy od tego, czym jest politologia?
Pytanie bardzo takie i szczegółowe, ale zarazem bardzo ogólne, bo w zależności od ujęcia możemy traktować politologię w sposób właśnie taki szeroki, w takiej szerszej perspektywie, jak i węższej. I tutaj mamy wielką różnorodność definicji. Często w takim przekazie potocznym mówi się, że politologia zajmuje się polityką, zjawiskami, procesami związanymi właśnie z funkcjonowaniem instytucji państwowych, instytucji samorządu terytorialnego, czy tutaj instytucji społeczeństwa, jak również politologia zajmuje się zachowaniami politycznymi. Przede wszystkim najczęściej ta definicja dotyczy właśnie badania zjawisk i procesów związanych z polityką, z działalnością państwa, instytucji rządowych, osób, które tymi instytucjami kierują. To jest tak, że często w tej nauce anglosaskiej political science mówi się, że politologia bada rząd i jego instytucje. Taką jedną z centralnych kategorii politologii to jest władza. I też przez pryzmat władzy jest definiowana politologia, że zajmuje się wszelkimi zjawiskami i procesami, które dotyczą działań na rzecz zdobycia tej władzy, a następnie utrzymania. Co jest istotne, politologia zajmuje się aktywnością, działalnością, analizuje to poprzez pryzmat nie tylko grup społecznych, ale również i jednostek. Czyli życie polityczne, świat polityki, to jest domena politologii. I w kontekście innych dyscyplin, nauk, dziedziny nauk społecznych, czy też nauk humanistycznych, stara się wyjaśniać to w sposób jak najbardziej szeroki, nie poprzez pryzmat, uwzględniając różnego rodzaju czynniki, bo często niektóre dyscypliny, tak jak powiedzmy socjologia czy psychologia, starają się to wyjaśniać poprzez pryzmat na przykład zachowań ludzkich. My natomiast też posiłkujemy się innymi dyscyplinami w swoich badaniach nauk społecznych i humanistycznych, bo na przykład normy prawne, czy ta analiza instytucjonalno-prawna jest również bardzo istotna. Ja akurat zajmuję się między innymi badaniem systemów wyborczych, to kwestie unormowania właśnie procedur wyborczych, no, mają też czasami pierwszorzędne znaczenie w kontekście takich, a nie innych zachowań wyborców. Także tych definicji jest, można powiedzieć, bardzo, bardzo wiele. Też pamiętajmy, że politologia stara się uwzględniać czynniki endo- i egzogeniczne, to znaczy te wewnętrzne, jak i zewnętrzne, bo pamiętajmy, że coraz więcej jest tych ogniw międzynarodowych i sytuacja międzynarodowa w sposób istotny wpływa na politykę wewnętrzną, co mamy przykład tutaj w Polsce. To, co się dzieje za wschodnią granicą, powoduje no, takie, a nie inne działania rządu związane na przykład z rekonstrukcją, czy ze zmianami w budżecie i tak dalej, i tak dalej. Także to jest bardzo istotne. Czyli no, wielkim wyzwaniem politologii jest po pierwsze opisać, po drugie, wyjaśnić różne zjawiska i procesy polityczne. Także ja jestem zwolennikiem takiej bardzo szerokiej definicji politologii, a nie ograniczać tylko do teorii polityki, badania działań rządu czy instytucji rządowych, jak to jest między innymi w nauce anglosaskiej.
Panie profesorze, w Polsce studia politologiczne są realizowane na wielu kierunkach. Na politologii, stosunkach międzynarodowych, polityce społecznej, europeistyce, bezpieczeństwie narodowym, bezpieczeństwie wewnętrznym, dziennikarstwie i komunikacji społecznej, czy nawet zarządzaniu migracjami. I z czego to wynika?
To przede wszystkim chyba z tego pola przedmiotowego i podmiotowego politologii, że stara się podejść do zjawisk i procesów politycznych, jak również i społecznych, a w mniejszym stopniu można powiedzieć procesów ekonomicznych w sposób taki holistyczny, całościowy. Że te zainteresowania politologii są, jak już wspomniałem, bardzo, bardzo tutaj szerokie. Jeżeli mówimy na przykład o europeistyce, no to no takim punktem wyjścia też jest nie tylko tutaj, powiedzmy, są to, co się dzieje w stosunkach międzynarodowych w regionie Europy, ale również w kontekście instytucji wewnętrznych, bo one stanowią pewien taki pierwowzór funkcjonowania. Także my staramy się łączyć różne aspekty w celu, no, jak na, można powiedzieć, najdokładniejszego, najpogłębionego opisu, jak i również wyjaśniania. No, jeszcze jest kwestia bardzo istotna, ważna, ale co jest wyzwaniem wielu dyscyplin z dziedziny nauk społecznych, a mianowicie predykcja, czyli prognozowanie, co może się wydarzyć. I to jest we współczesnym świecie, zarówno jeżeli mówimy o tutaj sytuacji wewnętrznej, jak, a zwłaszcza międzynarodowej, no to jest to zadanie bardzo karkołomne. No, można tworzyć różnego rodzaju modele, analizować różnego rodzaju trendy, czy proponować pewne warianty rozwoju sytuacji, ale ta złożoność, skomplikowanie i niepewność nawet dnia dzisiejszego powoduje, że te prognozy bardzo trudno je sformułować. I to nawet nie w jakiejś perspektywie dekady, ale również nawet i roku. No bo jeżeli mówimy o wojnie w Ukrainie, no to to nawet ci, którzy są decydentami i mają zasób wiedzy, który nam nie jest dostępny, no odpowiadają, że nie wiedzą, kiedy ta wojna się skończy. Są różnego rodzaju narracje, ale tutaj prognozowanie no, jest bardzo, bardzo utrudnione. I to jest też taki problem, że politologia, tak jak no, większość nauk społecznych, no, nie jest taką nauką eksperymentalną. No i nie można tworzyć no, na bazie jakichś tam mikrospołeczeństw czy mikropaństw, poddawać je właśnie takim inżynierii politycznej i na tej podstawie budować jakieś takie bardziej generalizujące właśnie prognozy. Bo w innych naukach, zwłaszcza w naukach przyrodniczych, no jest to o wiele łatwiejsze, no, bo trudno z różnych przyczyn, a przede wszystkim moralnych, etycznych, no, prowadzić doświadczenia na społeczeństwach, na osobach ludzkich.
A panie profesorze, jakimi problemami badawczymi zajmuje się współczesna politologia?
Znaczy, mamy bardzo, jak już wspomniałem, szerokie spektrum zainteresowań badawczych. Ale też pamiętajmy, że w różnych okresach no, sytuacja czy wewnętrzna, czy międzynarodowa niejako implikuje, że no, warto się zająć taką, a nie inną problematyką, no bo ona jest po pierwsze bardzo aktualna i jest, stanowi wyzwanie zarówno dla decydentów politycznych, jak i dla społeczeństw. Także to się zmienia. Ponadto pamiętajmy, że rządzący też mają swoje pewne priorytety i poprzez no, różnego rodzaju projekty badawcze finansowane przez agendy rządowe, no, mogą niejako wymuszać na badaczach takie, a nie inne pole tych analiz. Także tutaj możemy powiedzieć, że no jest, cóż, na pewno od przynajmniej dwóch dekad w takim wymiarze ogólnoświatowym no jest wielka debata nad kryzysem demokracji liberalnej. Że ten model demokracji liberalnej, który został, no, te początki to możemy sobie tam kilka stuleci temu znaleźć, ale on we współczesności no jednak nie funkcjonuje tak, jak powinien. I bardzo dużo jest, mówi się o zmierzchu demokracji, dlatego też szuka się różnego rodzaju alternatyw, jak ulepszyć tą demokrację, żeby ona rzeczywiście była realizowana. I dlatego też, jak mówimy o praktyce politycznej, no to mamy coraz więcej takich ruchów alternatywnych, które negują właśnie funkcjonowanie tej demokracji liberalnej, czy jak to woli zachodniej. Zwłaszcza w państwach, które dopiero budują pewne zręby mechanizmów demokratycznych. Bo proszę zauważyć, że tych państw, które możemy uznać za w pełni demokratyczne, no to jest znaczna mniejszość. Coraz więcej państw idzie w stronę autorytaryzmów, czy nawet i totalitaryzmów. To jest jeden taki aspekt ważny ogólnoświatowych badań politologicznych. Przynajmniej od trzech dekad takim tematem to są gender studies. Tutaj w różnych kontekstach. Ja zajmując się systemami wyborczymi, no to widzę, że Zaczynało się to, te badania od analiz frekwencji wyborczej, dlaczego kobiety głosują czy nie głosują, czym to jest uwarunkowane. Następnie zaczęto badać kobiety jako kandydatki w wyborach. Dlaczego startują, czy uzyskują właśnie mandaty, czy wygrywają wybory, powiedzmy, na prezydenckie i próbuje się wyjaśnić. No a współcześnie to coraz więcej jest badań, także i w Polsce, dotyczących właśnie kobiet już jako parlamentarzystek. I nie tylko ile kobiet jest w parlamencie, jaki odsetek, ale jakie zajmują tam jaką pozycję. Jeżeli chodzi o władzę parlamentu, jeżeli chodzi o komisję i tak dalej, i tak dalej. Także te badania się rozwijają. No mamy też, jeżeli w takim kontekście stosunków międzynarodowych, czyli takie badania regionalne Area Studies. Także mamy w Polsce też, tutaj wymieniona została jako kierunek kształcenia, ale również i pole badawcze, europeistyka, afrykanistyka, badania azjatyckie, Ameryki Łacińskiej i tak to też się rozwija. Mamy coraz więcej badań i takim wyzwaniem to jest przywództwo polityczne, że często konkluduje się, że nie ma już tych w cudzysłowie prawdziwych mężów stanu, że do władzy dochodzą osoby, które z różnych przyczyn nie są predysponowane do tego, aby sprawować funkcje właśnie te najwyższe, głów państw. Także badania nad przywództwem politycznym, partyjnym, no też bardzo się tutaj rozwijają, zwłaszcza, że to już, nie wiem, co najmniej od kilkunastu lat podkreśla się, że następuje personalizacja polityki, że liczą się właśnie osobowości. Tych pól badawczych jest wiele. Ja akurat od niedawna zająłem się też takimi problemami dotyczącymi etyki. Etyki w nauce, w naukach społecznych i w naszej dyscyplinie, która teraz ma oficjalną tą nazwę ministerialną, nauki o polityce i administracji. To może tyle na temat badań, bo mógłbym dużo, dużo więcej jeszcze powiedzieć.
Panie profesorze, chciałam nawiązać troszkę do tego, co tutaj pan przed chwilą powiedział. No bo mianowicie ta sytuacja teraz na świecie jest taka dynamiczna. Mamy konflikt na Ukrainie, konflikt izraelsko-palestyński, kryzys migracyjny. I czy te wszystkie wydarzenia, one będą miały wpływ na rozwój współczesnej politologii? Czy politologia właśnie zmieni te tutaj swoje te jakby problemy badawcze, zacznie się zajmować tymi kwestiami jakoś tak bardziej więcej? Czy to będzie bardziej jakiś taki dynamiczny rozwój, czy nie?
No cóż, to można z różnych pozycji na to pytanie dość złożone odpowiedzieć, ale też, jak już wspomniałem, to co się dzieje aktualnie w wymiarze wewnętrznym, jak i międzynarodowym, na nie tylko pośrednio, ale bezpośrednio wpływa na to, czym się politolodzy zajmują. Pani tutaj powiedziała o konflikcie izraelsko, wymieniła konflikt izraelsko-palestyński. No i teraz też w kontekście na przykład stosunków międzynarodowych, no jest taki teraz dominujący trend paradygmatu neorealistycznego, że przede wszystkim no, podstawowym aktorem stosunków międzynarodowych jest państwo i jego interesy i państwo w różny sposób dąży do tego, aby swoje interesy zabezpieczyć. I w takiej perspektywie teoretycznej no, badany jest ten konflikt izraelski. Ja znowuż patrząc na to, jak co się dzieje we współczesnym świecie, jak te jednak konflikty wcale się nie zamrażają, czy nie mamy końca tych konfliktów, no można powiedzieć wojen, to jestem takim tutaj, może nie tyle, że zwolennikiem, ale zachęcałbym do powrotu do takich badań, które były zwłaszcza rozpoczęte koniec lat 40., 50., kiedy trwała zimna wojna, mianowicie Peace Research, badania nad pokojem. Bo cóż, możemy przyjąć tak w takim paradygmacie neorealistycznym, że stan wojny to jest stan napięć między państwami, stan właśnie konfliktów zbrojnych, to jest stan naturalny, że tak było, tak jest i tak będzie. No i można w takiej rzeczywistości funkcjonować, prawda? Też pamiętajmy, że za takimi paradygmatami stoją określone, możemy powiedzieć, motywacje, uzasadnienia. No bo kto taki paradygmat może propagować? Ci, którzy mogą realizować politykę, zwłaszcza politykę międzynarodową, z pozycji siły. Bo to jest w ich interesie. Bo dzięki takiej polityce, to zabezpieczają swoje interesy. Także cóż, to jest kwestia moim zdaniem taka bardzo istotna i ważna. Pamiętajmy, że społeczeństwa zmieniają się bardzo dynamicznie i też te instytucje, które były tworzone 100 lat temu, te demokratyczne, to one nie do końca spełniają aspiracje współczesnych społeczeństw. Czyli też zajmowanie się tworzeniem nowych form komunikowania politycznego, nowych form partycypacji obywateli, relacji między władzą a obywatelami, to jest takie nowe wyzwanie również dla politologów. Też pamiętajmy, że bywały okresy i bywają, że politolodzy, możemy powiedzieć, czasami są bezpośrednio na usługach rządzących i na zapotrzebowanie rządzących tworzą takie, a nie inne opracowania. To też trzeba mieć na uwadze. Czasami jest to, może być inspiracja badacza, ale że świat musi być to ciągłe zderzenie cywilizacji, to jest nieuchronne, można tak świat widzieć, ale można ten świat widzieć, że mimo różnic różne cywilizacje mogą obok siebie funkcjonować, prawda? I to jest też takie bardzo ważne i etyczne, bo tak jak każdy badacz, powinien dążyć do obiektywizmu, mieć dystans. I to jest też trudno, jeżeli badacz jest bezpośrednio zaangażowany w politykę, jest członkiem partii, czy takim medialnym sympatykiem danej partii, to jest jemu o wiele trudniej dokonać takiej rzetelnej, pogłębionej analizy, bo ona może być bardzo krytyczna dla rządzących. Inna kwestia, to później powiem, jest też, żyjemy w czasie tej grantomanii, że jesteśmy rozliczani jako pracownicy uniwersytetów z tego, czy aplikujemy o granty, czy pozyskujemy. I rządzący też wyznaczają pewne priorytety, jeżeli chodzi o pola badawcze. I czy chcemy, czy nie, to w jakiś sposób musimy się dostosować. No teraz takim terminem, wytrychem, no to jest bezpieczeństwo w różnej postaci. Jak w tytule nie będzie o bezpieczeństwie, no to nie, szanse są dużo mniejsze. Także też jakieś prace stricte teoretyczne dotyczące właśnie teorii polityki, no mogą być akurat no, niefinansowane, bo inne są priorytety tych, którzy finansują badania naukowe. A pamiętajmy, że w Polsce no, to przede wszystkim chodzi tutaj o instytucje rządowe, no i oczywiście tutaj Unię Europejską. No nie mówię już tam o funduszach norweskich, bo to jest jakiś tam niewielki procent tych finansowania.
Panie profesorze, jesteśmy w przededniu rekrutacji na nowy rok akademicki. I może tak pokrótce chciałabym tutaj zapytać, jak wygląda historia politologii tutaj na uniwersytecie? Od którego roku studenci mogą ten kierunek studiować?
Tak, powiem w ten sposób, że każdy szuka genezy jak najgłębiej i tak dalej. My właśnie świętujemy 25-lecie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, no ale wiemy, że różną genezę się podaje, zarówno tutaj w kontekście, że to nie tylko 25 lat, ale w 50 roku była utworzona Wyższa Szkoła Rolnicza, a ta znowuż była kontynuatorką tej szkoły rolniczej w Cieszynie, która ma przedwojenne korzenie. A jeżeli chodzi o politologię, to możemy powiedzieć, że to był ugór. Że zaczynaliśmy od początku i to było bardzo, bardzo powoli, stopniowo. To zaczęto w latach 80., czy w drugiej połowie lat 80., pewne zręby instytucjonalne na poziomie zakładu były tworzone, ale to była działalność usługowa. I bardziej to dotyczyło na przykład ekonomii politycznej, wtedy jeszcze socjalizmu i kapitalizmu, niż nauki o polityce, czy jak tutaj posługujemy się tym terminem, politologia. I pamiętajmy, że te początki, ja tu akurat przyniosłem tom pierwszy, takiej publikacji pięciotomowej Oblicze olsztyńskiej politologii, została wydana z okazji 10 lat Instytutu Nauk Politycznych, a Instytut powstał w 2001 roku. No i ten tom jest zatytułowany Z dziejów Instytutu Nauk Politycznych. I ten instytut miał różne nazwy nauk filozoficzno-społecznych i na początku to był to kierunek nauki społeczne. I dopiero w latach 90. zaczęliśmy powoli właśnie wprowadzać nauki społeczne i politologia i potem już tylko politologię z różnymi specjalnościami. Pamiętajmy, że też część kadry to była kadra Wyższej Szkoły Pedagogicznej, jak również Akademii Rolniczo-Technicznej, a po transformacji naszą tutaj jednostkę zasilili pracownicy właśnie z dawnej Akademii Nauk Społecznych. Także ten rodowód, to mówię, to jest politologia, to lata 90. I też aż trudno sobie wyobrazić, bo przed naszym wywiadem przeglądałem sobie tutaj właśnie tekst. No i mieliśmy takie sytuacje, że na 30 miejsc mieliśmy 130 kandydatów, prawda, że te studia były bardzo, bardzo takie atrakcyjne i aż trudno sobie wyobrazić, że aż tylu kandydatów, możemy powiedzieć, no to było ich czterech prawie na jedno miejsce mieliśmy. No i też pamiętam, że te egzaminy to były bardzo poważne, bo były najpierw część pisemna, a potem były część ustna. Także to była bardzo poważna sprawa i studia w całej Polsce w latach 90. Studia politologiczne no, cieszyły się wielką popularnością i to było związane z różnymi czynnikami, które na to wpływały.
No właśnie, panie profesorze, a jak jest teraz? Bo często się słyszy, że teraz studenci chętnie wybierają kierunki techniczne, a nie właśnie te humanistyczne. I czy ta politologia dalej cieszy się taką popularnością, czy już nie?
No tak bym powiedział dyplomatycznie, że z ilości przechodzimy w jakość. Także staramy się, żeby te studia były no, takie elitarne i też no, pamiętajmy, że obecnie studenci do nas przychodzą na kierunek, który ma nazwę politologia i stosunki międzynarodowe. Bo był też taki okres, że stosunki międzynarodowe były przy Instytucie Historii i teraz tak poszerzyliśmy ten zakres programowy tego kierunku, który jest nowy. Trzeba było składać no, od nowa ten wniosek do ministerstwa. No i mamy nadzieję, że to uatrakcyjni właśnie ofertę dydaktyczną. Ponadto bardzo mocno pracujemy nad podwójnymi dyplomami, tutaj z partnerami z Ukrainy, a mianowicie z Politechniką Lwowską i z Akademią Ostrogską. I zarówno na pierwszy i drugi stopień. I mamy mimo wojny, no to mamy studentów z Ukrainy, głównie to są panie. W okresie COVID-a były to zajęcia online, no teraz no zobaczymy, jak to będzie w tej rzeczywistości, w tej zajęć tutaj bezpośrednich. No i w związku z wojną na Ukrainie to no, oczekujemy tylko na panie, bo panowie mają zakaz tutaj wyjazdu z Ukrainy. Także też chciałem powiedzieć, że oprócz politologii i stosunków międzynarodowych, no, prowadzimy inne, oferujemy inne kierunki kształcenia, no, które są powiązane też po części z politologią, bo mamy taki kierunek jak bezpieczeństwo narodowe, które no, w nas, bo to jest taka nazwa, która niejako została oficjalna, ale to jest bardziej bezpieczeństwo międzynarodowe. Mamy analitykę i zarządzanie publiczne, nowy kierunek związany z zarządzaniem, bo jeżeli mówimy o definicji politologii, to w nauce anglosaskiej też jednym z członów tej definicji to jest zarządzanie państwem. Także taki kierunek mamy i oprócz tego jeszcze mamy pierwszy, a od tego roku akademickiego drugi stopień socjologii. Także tak to wygląda i oczywiście to dotyczy całej tutaj Polski, dużych uniwersytetów, dużych ośrodków politologicznych, że no, liczba studentów znacznie spadła. No, chciałem powiedzieć, że my mieliśmy, kiedy wchodziły studia dwustopniowe i kończyliśmy studia pięcioletnie magisterskie na politologii, to był taki, już nie pamiętam, który to był rok, ale mieliśmy na samej politologii, jeżeli mówimy o studiach stacjonarnych, niestacjonarnych, 1000 studentów. No to te czasy raczej już nie wrócą. No i podobnie też mieliśmy na bezpieczeństwie narodowym, to był okres, kiedy mieliśmy na roku po 200 studentów. Także, ale to jest trend, jak popatrzymy na różne kierunki. Teraz możemy powiedzieć, że jedynie jak w Polsce, no to kierunki lekarskie, medycyna i psychologia to są, no jeszcze może prawo, ale też, ale już na pewno nie administracja, to są te kierunki, na które dość często wybierają studenci. Jak mówimy o tych technicznych, to jest też taki pewien problem, chociaż się obniża ogólnie poziom tutaj kształcenia, zwłaszcza na kierunkach technicznych, że ta młodzież no, nie jest za bardzo przygotowana do studiowania IT i tak dalej. Bo tu chodzi o szkołę podstawową i średnią i to jest dylemat, no, można powiedzieć, wszystkich, że ten nowy student pierwszego roku no, jest zdecydowanie słabiej, poza wyjątkami, zdecydowanie słabiej przygotowany niż to było. Było 10 czy 20 lat temu do studiowania.
To może jeszcze na zakończenie dla tych wszystkich, którzy się wahają, czy wybrać politologię, czy nie jako swój tutaj przyszły kierunek studiów, to takie pewnie pytanie, które ich nurtuje. Gdzie po politologii oni mogą znaleźć zatrudnienie?
Znaczy tak, powiem w ten sposób. No, prawie wszędzie. bo naszych absolwentów ja spotykam no, w różnych miejscach. Ale tak, jeżeli chodzi o, no bo no, niewielu, bo teraz też są redukcje etatów, no to trudno, żeby każdy absolwent pracował albo co drugi na uczelni, został badaczem czy wykładowcą. Ale tak, administracja państwowa, administracja samorządowa. Mamy absolwentów w mediach. Mamy bardzo dużo w służbach mundurowych. Policja, wojsko, służby specjalne. Też w latach 90. to trwa do dnia dzisiejszego, że no, po politologii do różnych służb są no, chętnie brani, jak spełniają oczywiście wszystkie wymagania, właśnie absolwenci politologii. Mamy też absolwentów w biznesie. Chciałem powiedzieć, że my no już trochę lat temu zrobiliśmy takie swoje badania o losach naszych absolwentów, bo uczelnia też prowadzi takie. No to wbrew temu, co w mediach było ukazywane, to po politologii my nie mamy właściwie ludzi bezrobotnych, prawda? A jak bezrobotny, no to z własnego wyboru. A to też wynika z tego, że staramy się dać taką wszechstronną wiedzę, zwłaszcza z nauk społecznych, przekazać absolwentowi, który mógłby się odnaleźć. Bo pamiętajmy, ten rynek pracy jest teraz bardzo dynamiczny i też kształcenie takie bardzo wąskie, no to ono się sprawdzało właśnie kilka dekad temu. Bo się okazuje, że tak jak było u nas euro czy inne większe wydarzenia, to uważano, że trzeba kształcić inżynierów od mostów, wiaduktów i tak dalej. No ale potem już są wybudowane, no to co z nimi? On też musi mieć szerszą perspektywę, żeby projektować nie tylko mosty czy wiadukty. I to dotyczy, mówię, różnych dziedzin nauki, różnych dyscyplin czy kierunków kształcenia. No i mamy też oczywiście no, zawodowych polityków, którzy albo często w swoim CV podkreślają, że jest politologiem, albo są skromniejsi i tego nie ujawniają.
Czyli kończąc, zachęcamy do studiowania politologii.
Jak najbardziej, także czekamy na ludzi z szerokimi horyzontami, będziemy inspirować i na pewno będzie to moim zdaniem interesująca podróż intelektualna, nie tylko na pierwszym, ale również na drugim stopniu studiów.
Panie profesorze, bardzo dziękuję za rozmowę. Gościem debaty akademickiej był pan profesor doktor habilitowany Arkadiusz Żukowski z Instytutu Nauk Politycznych UWM, a program prowadziła Krystyna Świdzińska z Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Olsztynie.
Dziękuję również za zaproszenie i za przeznaczony czas.
Dziękuję bardzo.